mamy połączenie z Rzymem. Wiktoria Wojt przy telefonie, dziennikarka i założycielka Vis-a-vis TV, ale też studentka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Buongiorno. Rzym, miasto oblężone. Jakie jest życie codzienne w Rzymie?
No, niestety sytuacja jest bardzo niespokojna. Wszyscy są odizolowani. Życia tak naprawdę nie ma, a przynajmniej się go nie widzi poza domem. Sytuacja wygląda następująco. Jest kwarantanna społeczna. I nie są to absolutnie żadne wakacje, żadne ferie i każdy tutaj zdaje sobie z tego dobrze sprawę. Także rodziny są pozamykane w domu i myślę, że mają bardzo dużo czasu na refleksję.
Ta refleksja tak trochę może się przydać, ale tak codziennie. Masz prawo do tego, żeby opuszczać dom, masz prawo do tego, żeby spacerować po Rzymie, czy też trzeba siedzieć w domu i koniec.
Jest to wymuszone bardzo, bardzo takim dura lex, twardym prawem, że nie można wychodzić. Są oczywiście warunki, w których wychodzić oczywiście można. Jest to oczywiście potrzeby podstawowe, czyli sklep spożywczy, ale są to zawsze podstawowe potrzeby, jak możemy sobie wszyscy wyobrazić, takie same mamy w Polsce oczywiście. Są jeszcze inne wyjątki, jak aktywność sportowa, aktywność fizyczna lub wyjście na spacer po prostu z naszymi pupilami domowymi, czyli z psami i z innymi zwierzętami domowymi. Także wyjątki są. Do każdego takiego wyjścia jest potrzebny autocertyfikat, który każdy z obywateli powinien wydrukować, na którym jest poświadczenie twardego po prostu wyjaśnienia, dlaczego ktoś opuścił miejsce zamieszkania. Także musi być to absolutnie twardo wyjaśnione, jeśli wychodzimy.
Jak idziesz do sklepu, to jest tak. Po pierwsze, czy jest pełne zaopatrzenie, a po drugie, czy są kolejki?
Są kolejki, które przybierają bardzo dużych dystansów, ale to od razu wyjaśniam, dlatego że dystans musi być po prostu strefą bezpieczeństwa. Jest to minimum 1-2 metry od siebie, także ludzie stoją po prostu w kolejkach z półtora metrowymi odległościami od siebie. Także kolejki wyglądają, jakby były duże, ale tak naprawdę nie są gęste, powiedzmy. W sklepach niestety są puste. Ale jest to też również zależne od godziny, od pory, w której przychodzimy do sklepu. Także mówi się, że jeszcze nie wstawałam tak wcześnie, mówi się, że najwcześniej rano te dostawy są, sklepy są pełne i niczego nie brakuje. Następnie późnym popołudniem już można widzieć pewne braki, nawet podstawowych rzeczy. Są to głównie oczywiście rzeczy z długą datą ważności, które po prostu można konserwować. To też pokazuje, że po prostu ludzie się przygotowują na najgorsze. I jest to też dużo, bardzo dużo starszych ludzi, także robią zapasy.
Czy śledziłaś statystyki, ile osób zachorowało w ciągu ostatnich 24 godzin we Włoszech?
Sytuacja jest bardzo dynamiczna i od czasu tego pierwszego zachorowania, czyli 4 tygodni liczymy pewnie od dzisiaj, No, wzrosło to o bardzo dużo i myślę, że tutaj każdy śledzi na świecie, to w każdym kraju jakoś miarowo rośnie. W ciągu ostatnich 24 godzin widziałam, że bardzo dużo przybyło niestety śmierci, przypadków śmiertelnych. Około 200, aż z kolei 48 godzin temu było to o 30% aż, czyli tam około 300 parę dziesięciu osób zrobiło się ponad 800 ofiar śmiertelnych. Jest bardzo dużo zarażonych, jest bardzo dużo osób, które mają kwarantannę domową. Niewiele więcej jest osób, które wychodzą z tego i mogą, są wypuszczane ze szpitali i mogą ten okres rekonwalescencji przeleżeć w domu, ale jest to niewiele więcej niż osób przechodzących przez intensywną terapię.
Mam wrażenie, że ten procent umieralności we Włoszech jest większy niż w Chinach. Czy coś na ten temat mówią media, czy mówią politycy, lekarze włoscy?
Na tę chwilę oczywiście niestety jest to tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o ofiary i są to bardzo mniej więcej 80-latkowie, to są starsi ludzie, którzy ofiary śmiertelne, jak mówimy, to są zazwyczaj na północy Włoch. Są przypadki, w których nie udaje się uratować osób, które są w domu, które są po prostu jeszcze w domu. Nie ma miejsc w szpitalach. Jest bardzo ciężko się... Zrobiłam wczoraj eksperyment nawet ku temu, że zadzwoniłam na wszystkie publiczne numery, podane, jeśli ktoś podejrzewał siebie koronawirus. I wszystkie były zajęte przez godziny, także niestety dostęp również do pewnej emergency jest bardzo, bardzo utrudniony i widać, że jest linia również przytłoczona i przyblokowana przez ilość zgłaszanych przypadków.
Mam przed sobą artykuł z portalu W Polityce, dramatyczny list włoskiego dziennikarza. Pozostaliśmy sami. Z Unii nie przybył choćby jeden lekarz, jedna maska, żaden szpital polowy. Też o tym mówią media włoskie?
Ten artykuł oczywiście stał się bardzo głośny, bo jest wielce dramatyczne, można powiedzieć. Sytuacja jest równie dramatyczna oczywiście. Jest to wielki kryzys i wymaga oczywiście solidarności, tak zwanej zbiorowej odpowiedzialności także, którą tutaj w społeczeństwie możemy absolutnie odnaleźć. Jeśli chodzi o poziomy polityka, to prezydent Mattarella wystosował pewien apel do Unii Europejskiej, w której trochę zażalił się w tej kwestii, że zostali sami. Atmosfera nie jest bardzo antyeuropejska. Raczej wszyscy jesteśmy skupieni na tym, żeby wewnętrznie rozwiązywać ten kryzys. I myślę, że w kwestiach takich socjologicznych, psychologicznych bardzo dobrze wygląda to bardzo... Mamy nadzieję nadzieję, a wiadomo, że człowiek to jest wiara i tak to tutaj wygląda. Jest niesamowita solidarność społeczna.
I o to właśnie chciałem zapytać. Życie sąsiedzkie, rozmowy w kolejkach, atmosfera na ulicy, jaka jest?
Atmosfery nie ma na ulicy. Atmosfera jest, no można powiedzieć, niestety grobowa i niestety przypomina to trochę te czasy, ja ich nie pamiętam, ale z opowieści tak, stanu wojennego. Jest tutaj bardzo dużo policji, która sprawdza sprawdza po prostu wyjścia tutaj obywateli. Są już było 7 aresztowań, w związku z tym ludzie trafili do aresztu za bezpodstawne wyjście z domu, a z kolei gdy okazuje się, że jest ta osoba zarażona albo wykazuje symptomy, które są oczywiście jasnymi symptomami wirusa, może nawet borykać się z minimum 6 lat więzienia. Także tutaj bardzo poważne są też kroki penalizacyjne podjęte. Atmosfera jest... nie byłam w domach, nie można siebie... Tutaj rodziny są bardzo często też odseparowane, te, które nie zdążyły, które nie mieszkają razem. Ale w przypadku, jeśli któryś z członków rodziny starszy potrzebuje pomocy, to można też go odwiedzić i takiej pomocy zaoferować oczywiście.
Gdybyś chciała wyjechać z Rzymu, to możesz pojechać na lotnisko, wsiąść do samolotu. Kto jeszcze przyjmuje na świecie Włochów?
Mhm. Taksówki są, taksówki działają. Oczywiście jest to miejsce, jedno z miejsc, w których oczywiście jest bardzo wysokie ryzyko zakażenia. Mogę pojechać na lotnisko, chociaż wiem, że już dzisiaj zamknęli Milano Linate. Ja jestem z Rzymu, także w Rzymie jeszcze ta fala północna, która jest bardzo inna. Musimy sobie też uzmysłowić, że północ bardzo się różni od południa. I sytuacja na północy, pomimo tego, że ta zona rossa, ta czerwona strefa jest objęta na cały kraj, różni się, jeśli chodzi o podejmowane kroki. Północ jest bogatsza, jest dużo bardziej zaawansowana, jeśli chodzi o szpitale, także tam ta pomoc rzekomo jest sprawniejsza. Jeśli chodzi o wyjazd, to jak wiemy jest ten lockdown, czyli jest zamknięcie po prostu granic. Ale można wrócić do Polski przez mając przesiadkę w Niemczech przykładowo lub w Pradze. Nie chcę tutaj naszych słuchaczy przerazić, ale dzisiaj w taki samolot wsiadam i wracam do Warszawy przez Monachium. Test zrobiłam 2 dni temu, także nie wykazano mi wirusa, więc proszę się tam nie bać w Warszawie.
I taki test będziesz musiała okazać, wsiadając do samolotu? To jest wymóg, czy to po prostu twoja decyzja, żeby taki test zrobić?
Uważam, że to jest mój obowiązek. Moim obowiązkiem jest to zrobić, chociaż oczywiście dostęp do testów jest bardzo utrudniony. Największy problem podobno ma się w klinikach prywatnych, w których bardzo szybko się skończyły te testy. Także tak oczywiście mogę to pokazać, ale nie jest to absolutnie obowiązkiem, żeby mieć test ze sobą w podróży. Jest to bardzo mile widziane oczywiście. W każdej chwili można się zarazić również, także w danej chwili nie jesteś zarażony, a parę godzin później możesz tego wirusa gdzieś złapać.
Oczywiście, to jest już na zakończenie retoryczne pytanie. Cieszysz się, że wracasz do domu?
Bardzo się cieszę, bo myślę, że właśnie w tych momentach powinniśmy być z rodziną i bardzo głęboko w to wierzę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wiktoria Wojt, dziennikarka, założycielka Vis-a-vis TV, studentka prosto z Rzymu. Na zegarze godzina 7:34. Posłuchamy zespołu Coldplay. A przy telefonie Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Niejedną epidemię pan w życiu obserwował. Wczoraj minister Szumowski wprowadził stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Co to znaczy?
No ani Szumowski, ani ja nie widzieliśmy takiej epidemii. Mało kto widział w ogóle, kto nie przeżył Hiszpanki. W związku z tym stosowanie przepisu, który został oparty o doświadczenia całej ludzkości, a nim jest ustawa o chorobach, o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń, ma obecnie jak najbardziej pełne zastosowanie, łącznie z uzupełnieniem, które niedawno nastąpiło. W związku z powyższym należy sądzić, że ramy prawne zwalczania i zapobiegania nowym zakażeniom są gotowe. Trzeba je wprowadzić w życie. Chcę też powiedzieć, że cały Zachód, a chcieliśmy być bardzo częścią Zachodu, również polityczną, gospodarczą. Cały Zachód idzie tokiem niespecjalnie pozytywnie nas nastawiającym do efektywności naszych działań, jeżeli nie będą one przestrzegane w 100%. A mianowicie jest takie przekonanie, że codziennie przyrasta o 1/3 więcej przypadków w tych krajach, które nie podjęły radykalnych środków wypełnienia właśnie przepisów prawnych. Te kraje to są niewielkie, to jest liczebne, ale niewielkie. Hongkong czy Singapur. I ta droga Hongkongu i Singapuru w naszym wykonaniu jest oczywiście niemożliwa. Bardziej można sobie wyobrazić, że pójdziemy tropem Włoch czy nawet Iranu, Francji i tak dalej, Niemiec. A to jest bardzo złowróżbne, ponieważ są oszacowania dokonane przez bardzo poważne ośrodki. No muszę powiedzieć, że jednym z tych głównych teoretyków zajmujących się wyliczaniem przebiegu epidemii był urodzony we Lwowie Alfred Lotkes, obywatel amerykański urodzony we Lwowie. I muszę powiedzieć, że dzisiaj profesor Banach również ze Lwowa się przewraca w grobie, że nasza nauka tradycyjnie zajmująca się aplikacjami matematyki w tak ważnych sprawach jak zdrowie publiczne, no dzisiaj zanikła. No, mamy historie niezwiązane zupełnie z rzeczywistością opowiadane w telewizji, zamiast wypowiedzi właśnie takich profesorów, naukowców, którzy się zajmują prognozowaniem. A więc wracając do sprawy. Mamy ten kanał ku można powiedzieć, powszechnej rozpaczy, czyli przyrostu 33% codziennie liczby przypadków. Mamy kolejne oszacowanie i to już bardzo poważne z centrum w Harvardzie, które się zajmuje od 1913 roku tymi sprawami, a więc takie, że 40 do 70% populacji w ogóle ulegnie zakażeniu. No, kiedy to przeliczymy potem na tych wymagających pomocy, a więc już nie bezobjawowych, to, co się słyszy w naszej telewizji, że ludzie są bezobjawowi, to dobrze, to jest jakiś absurd zupełny, bo ten bezobjawowy właśnie przenosi zakażenie. W związku z powyższym, kiedy odłączymy tych 80% bezobjawowych, to nam zostają ci, którzy wymagają tlenoterapii w razie kryzysu. Ich jest co szósty, 15%. No i wreszcie ci, którzy wymagają respiratora, a ich jest co 20, czyli 5%. I tu się zaczynają schody właśnie, których nie może pokonać nawet bogata Republika Federalna Niemiec, a mianowicie wyposażenie w respiratory naszych jednostek leczniczych, wydzielonych owszem i też niewydzielonych, bo przecież jak będzie taka część populacji chora, to z tym wydzielaniem też będzie specjalnie sensownie. W związku z powyższym nie przerobiliśmy pewnej lekcji, bo obecnie okazało się, zresztą były takie podejrzenia, że ta płuca zalewane przez wydzielinę, to ten objaw już był towarzyszył grypie ptasiej i świńskiej. Tam akurat młodzi ludzie cierpieli bardziej z uwagi na to, że ta nadreaktywność płuc powodowała właśnie wyłączenie jej funkcji na jakiś czas i wtedy ten respirator ratował życie, człowiek wracał z powrotem do zdrowia. A w tym przypadku dotyczy to starszych ludzi. W związku z powyższym populacje, które charakteryzują się wysokim odsetkiem osób powyżej 60 roku życia, do nich na przykład należą Włochy o najwyższym odsetku 20% tej populacji, ucierpią najbardziej, co się właśnie na naszych oczach dzieje. Polska ma 16%, więc nie jest tak, że są tacy złośliwcy, którzy mówią, że to jest sposób na dorównanie piramidy demograficznej bez udziału mężczyzn muzułmańskich. No w każdym razie mamy sytuację taką, która powoduje nasze oczywiste zmartwienie, ale też pewną radość, że rząd bardzo szybko podjął radykalne działania, przystąpił do faktycznie tego, co jest najważniejsze, co wszyscy podkreślają, takiej izolacji powszechnej kwarantanny, uznania każdego za podejrzanego o zakażenie i w związku z tym trzymania ludzi w domach, nie wypuszczania na ulicę, To jest jak najbardziej słuszne. Ludzie podporządkowują się temu. Chwała im za to. I być może uda się nam wyjść z tego przeciętnego kanału przyrostu o 1/3 przypadków codziennie i przejść do tego modelu bardziej Singapur czy właśnie Hongkong.
Czyli ta najważniejsze działanie to jest ta powszechna kwarantanna. Izolacja. To, że
tak, zdecydowanie.
Ludzie pracują w domu, to, że podejmują decyzje zakłady pracy o tym, żeby ludzi, jak najmniej osób przychodziło do miejsca pracy, to są te najważniejsze działania.
To jest najważniejsze i to może spowodować skutek taki, który przewiduje 83-letni obecnie guru w tych sprawach w Chinach. To jest pan, który przewidział, że się opanuje, czy ta powolni rozwój epidemii w Chinach w kwietniu i wszyscy teraz uznają go za głuchu. No i ten pan właśnie uważa, pan profesor, że do czerwca się w ogóle ze sprawą uporamy, ale pod warunkiem zastosowania tak drakońskich, radykalnych restrykcji dotyczących wychodzenia no nawet na spacer z psem. Ja to chcę powiedzieć, że też są takie obrazki, że psy nie przenoszą. No owszem, ten wirus obecny, ten SARS obecny jest nazywany coraz częściej human, a więc ludzki. To znaczy, że nie przenosi ze zwierzęcia na człowieka czy między zwierzętami, ale przecież ten pies czy kotek kochany jest też nośnikiem mechanicznym. To jest tak jak z wieloma chorobami, gdzie były polowania na myszy, które omijały maty nasączone tam jakimś płynem dezynfekcyjnym i omijając te maty przenosiły zakażenie dookoła na futerku, czy na futrze pies i kot przenosi jak najbardziej. No i w związku z powyższym trzeba starannie tego psa i kota izolować również od tych osób, które są najbardziej podatne. No w tej epidemii to są ludzie powyżej 60 roku życia, no co do tego nie ma wątpliwości. Ta wielochorobowość z masowymi stanami, jak nadciśnienie, cukrzyca, choroba serca, no nowotwór złośliwy, to jest czynnik, można powiedzieć, decydujący o tym, czy ten stary człowiek przeżyje, czy też nie. No nie tylko stary, bo też taki, który jest owszem wiekiem metrykalnym podeszły, ale stanowi jeden z głównych filarów naszego lecznictwa, czyli lekarz, no i też pielęgniarka. No pielęgniarki niestety nasze koleżanki wcześniej umierają, ale niestety też są w tak podeszłym nieraz wieku, że ręce opadają i wydaje się, że ten punkt jest jednym z najważniejszych w obecnej sytuacji w Polsce. Ten deficyt lekarzy, którzy by mogli sprostać wyzwaniu.
Ale jak patrzymy na te chińskie statystyki, 80 813 osób, tak oficjalnie podają chińskie władze, to one nie są piorunujące. To nie jest ani 60, ani 80%, ani 15% chińskiej populacji.
Przez długi czas Chiny ukrywały prawdę, podobnie jak było z SARS. Akurat ten profesor, o którym mówiłem, był przeciwny tej polityce w stosunku do SARS, tej pierwszej epidemii sprzed paru lat. I te informacje stamtąd są stanowczo podważane przez znawców Chińskiej Republiki Ludowej, a na czele ich tych znawców stoją eksperci z Tajwanu. Więc owszem, można się trzymać tych danych, nawet współpracować z Chińczykami, ale trzeba pamiętać, że jest pewne obciążenie totalitaryzmem tych danych, więc nasze prawdziwe dane będą pochodzić pierwsze z Włoch zapewne. Poza tym, jeżeli mówimy o tym rozprzestrzenieniu się zakażenia, to jest oparte o analizy dokonane przez odpowiedzialnych epidemiologów, specjalistów od prognozowania epidemii przy użyciu modeli matematycznych. Ja tu nie chcę rzucać nazwiskami, bo pewnie tak uprzejmie nie zapamięta, specjaliści wiedzą, co do których musimy mieć pełne zaufanie. No nie możemy podważać nauki w jednym miejscu, a w innym ją szanować. Co innego na przykład z wykorzystaniem tej wiedzy, no to wykorzystanie tej wiedzy przez ośrodki zwalczania chorób w Atlanta, Georgia, które są odpowiednikiem naszego w systemie naszym inspektoratu sanitarnego, było żałosne, ponieważ do tej pory Ameryka jeszcze się nie uporała z brakami testów i mam znaczne z tym problemy i z oszacowania niektórych gubernatorów, na przykład Ohio, stwierdzają, że niedługo to wszyscy będą prawie zakażeni, dlatego że wydaje się im, że od kiedy jest przeniesienie w populacji z powodów nieznanych, nieujawnionych, dwóch przypadków zakażenia, to świadczy o tym, że 100 tysięcy ludzi jest zakażonych. Takie trzy oszacowania pochodzą z dawnych wypowiedzi w CDC. Teraz ludzie dla jednych i dla drugich potrzeb podejmują takie kawałki informacji z różnych stron i wykorzystują do swojej argumentacji. No, w tym chaosie informacyjnym i w tym dążeniu do istnienia zabłyśnięcia nieraz, wykazanie się owszem, to są różne informacje podawane. Musimy się trzymać linii pewnej naukowej, wyznaczonej przez odpowiedzialne jednostki naukowe, które mają za sobą i tradycje, i doświadczenie, i umiejętności. W związku z tym bardzo zachęcam do śledzenia literatury amerykańskiej. Zresztą na swoim Twitterze podaję te najnowsze kawałki literatury.
Czy już nauka wie wszystko na temat tego koronawirusa?
Nie. To jest więcej zagadek niż było, bo na przykład do dzisiaj nie możemy oszacować faktycznie tej liczby, te 40 do 70% populacji całej, która ma być zakażona, no to jest takie bardzo zgrubne oszacowanie, ale mechanizmy zaczynają się ujawniać powoli. No jest bardzo dobrze udokumentowana teoria zaliczana wcześniej do takiej alternatywnej epidemiologii, że to jest wirus zmodyfikowany genetycznie, który jeszcze do tego miał zastosowanie bojowe. I tutaj te dowody na to są przedstawiane przez osoby no, jak najbardziej odpowiedzialne. No, Boyd na przykład, który był specjalistą rządu amerykańskiego od broni biologicznej i tam się podnosi sprawę, że wyraźnie widać, że ta cecha wirusa, która powoduje jego wysoką zjadliwość, została genetycznie zmodyfikowana, a mianowicie on uczestniczy w aktywacji pewnych enzymów, które powodują o zlokalizowanych w płucach, w wątrobie, w jelicie cienkim, które powodują zaburzenia bardzo silne właśnie działania tego całego systemu obronnego i po prostu powodują bardzo ciężki przebieg zakażenia. Znacznie bardziej ciężki niż ten SARS w pierwszej epidemii. No ten wirus się nazywa zresztą tak. Wirus związany z zakażeniem układu oddechowego. I można by szukać podobieństwa w poprzedniej epidemii, no ale właśnie to podobieństwo jest wyłączone przez inną budowę genetyczną tego nowego wirusa i tutaj oskarżenie pada na współpracę niestety Amerykanów i Chińczyków w zakresie właśnie budowania broni biologicznej. Czy to jest epidemiologia alternatywna, czy to jest jedna z teorii spiskowych, to się okaże. Niemniej fakty pokazują wyraźnie, że wirus ma pewną ingerencję, którą trudno sobie wyobrazić, że nastąpiła naturalnie. Teraz jest pytanie, jak będzie mutował. No już wiemy, że mutuje niekorzystnie, że te wszystkie cechy, które się natychmiast obecnie ustala, one się różnią w różnych miejscach i ciężkość przebiegu no właśnie zależy od zjadliwości wynikającej z genomu wirusa.
Czy jak człowiek raz zachoruje i wyzdrowieje, to już jest odporny?
Chcielibyśmy wiedzieć, nie wszyscy są tego zdania. Wielu jest takich, którzy uważają, że tak nie jest, a poza tym, jeśli będzie inny szczep po zmutowaniu, to niekoniecznie jest jakakolwiek podstawa tak sądzić. No niemniej zakładamy obecnie, że ta odporność nam pozostanie na wątłych podstawach.
Jeżeli przyjmując tą alternatywę, że alternatywny tezę, tak, że został wyprodukowany przez człowieka, że laboratoria wojskowe w tym uczestniczyły, to może w tych laboratoriach też powstały szczepionki na tego koronawirusa, skoro wymyśliliśmy broń.
Nie jest to wykluczone, ale skoro jest to uciekinier, albo to jest atak umyślny, a atak umyślny, no to wtedy ci, którzy atakują, no pewnie mają szczepionkę. albo to jest uciekinier, tak? Który na początku było też podejrzenie, że to jest uciekinier przez nośnik, jakim są nietoperze. No, beta koronawirusy są przenoszone przez nietoperze, są również jak i ebola. Przecież ta ebola, która wylądowała na zachodzie Afryki, pochodziła z centrum dzisiaj poprzez nietoperza. Dzisiaj w Kongo toczy się epidemia na oczach całego świata, tylko o niej się nie krzyczy. No, ludzie umierają masowo. No w każdym razie wracając do beta koronawirusów. One wymagają szczególnego przyjrzenia się w sytuacji, kiedy coś jest odmienne od wcześniejszych ocen. Jeżeli coś jest odmienne, drastycznie odmienne, zwłaszcza budowa wirusa, no to no, pierwsze podejrzenie, które się nasuwa właśnie jest takie. I teraz co do szczepionki, czy też to, co do leku. No dzisiaj z uwagi na podobieństwo reakcji organizmu na tego wirusa podejrzewanego o to, że jest genetycznie zmodyfikowany, używa się leków przeciw HIV, takich samych jak w HIV, czy AIDS, wiadomo, czy w eboli, to dlatego właśnie, że ten mechanizm atakowania organizmu jest podobny. No, jest nadzieja, że te próby z lekami będą skuteczne. To na pewno nie są te leki, które były używane, czy są używane w grypie sezonowej, czy nawet w grypach tych specjalnych, jakimi była ptasia i świńska, ale ten właśnie do HIV-a. I teraz pytanie, czy to jest wystarczające leczenie, czy ono w ogóle jest skuteczne. No, jak zwykle w takiej sytuacji próbuje się wszystkiego. No, słyszałem też ostatnio doniesienie, że w Izraelu podobno już się chwalą, że wyprodukowali szczepionkę. Tylko opowiadanie o szczepionce na początku takiej epidemii to jest opowiadanie o żelaznym wilku, bo takich prób z szczepionką przeciwko HIV, to ja pamiętam od samego początku epidemii, zajmuję się zawodowo tymi sprawami od dziesiątek lat, było setki czy tysiące i spełzło na niczym. Podobnie ta szczepionka przeciwko eboli też jest z tego rodzaju.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, chociaż pytań jest dużo i na temat eboli, i na temat tego, że też włoscy lekarze zgłosili jakiś lek, który ma leczyć z koronawirusa, ale o tym może przy następnej okazji porozmawiamy.
Pozdrawiam serdecznie pana redaktora, życzę pracy spokojnej i w zaciszu studiu radiowego.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jest. Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:56.